Dzień dobry, witam Państwa Sławomir Szczepaniec w cyklu rozmów o Biblii. Spotkanie z pastorem, czyli duchownym, czyli starszym zboru, jak to się w świeckim ruchu misyjnym Epifanie tytułuje, bratem Andrzejem Kaliszczykiem.
Dzień dobry.
Jesteśmy w tej chwili na łonie przyrody, jest czerwiec 2014 roku, a ja zdałem sobie sprawę ostatnio, modląc się w zaciszu domowym, w swojej izdebce, że bezmyślnie klepię Ojcze Nasz.
To niemożliwe.
No możliwe właśnie. Jakoś tak odruchowo, bo mi rodzice wpoili, że to tak trzeba Ojcze Nasz, zdrowaś Mario i Aniele Boże, stróżu mój, a potem jeszcze jak nam poumierali, to i za duszę zmarłych.
Ojcze Nasz to jest piękna modlitwa biblijna. No i...
no i fajnie, tylko że chodzi o to, że tak odmawiam, ale o co tam chodzi? Jaki jest sens? Bo to podejrzewam, Jezus, dając nam tą modlitwę jako chrześcijanom, wyznaczył jakiś wzorzec, do którego należy odnosić inne modlitwy. Ja to tak myślę. Czyli, że zawiera ona pewne elementy.
Przede wszystkim trzeba zauważyć, że wbrew temu, co się powszechnie mówi, to nie jest modlitwa Pana.
No bo ja modlitwa Pańska. No, tak zatytułowałem tą dzisiejszą
rozmowę. Bo tak się tytułuje i być może to jest właściwie rozumiane przez ludzi, ale trzeba to podkreślić, że Pan Jezus nie mógł się modlić, odpuść mi moje winy. Nie? Bo On był święty. Więc to nie jest Jego modlitwa, to jest przykład modlitwy
dany uczniom,
czyli ludziom niedoskonałym. Piękny przykład, który ma wiele elementów, taki bym powiedział kościec, tak? Schemat.
Pomożesz mi ten schemat rozkodować.
Modlitwa generalnie to jest takie szczere pragnienie
serca.
Serca.
Wyrażone bądź niewyrażone słowami.
No, możesz w duchu się modlić, możesz modlić się słowami i tak dalej. No, ale zawiera w sobie jakieś elementy, jakąś hierarchię. Zwróć uwagę na podstawie tej, którą nazywamy Państwem.
Ja ją może, tak, znalazłem ją w Piśmie Świętym, bo zacząłem szukać. I ona jest zawarta w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, w wersetach od 5 do 15. Tutaj taki fragmencik od 9 wersetu ja przeczytam. Jest dłuższa część jakiegoś takiego wywodu Jezusa o modlitwie. A wy tak się módlcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Tego ostatniego zdania nie pamiętam, żeby mnie uczono.
No bo według Ewangelii Łukasza, gdzie ona jest również zawarta, tego nie ma.
11 rozdział i wersety w pobliżu od 1 do 4. Nie ma tego, rzeczywiście. Po prostu zbaw nas ode złego. Czy mógłbyś powiedzieć, z jakich elementów składa się modlitwa Ojcze Nasz?
No można do tego podejść technicznie, ale to chyba nie byłby dobry sposób. Trzeba zwrócić tylko na kilka rzeczy uwagę. Przede wszystkim Pan Jezus powiedział uczniom, módlcie się do Boga i tytułujcie Go Ojcze Nasz. Ojcze. Nie na przykład Panie, tak? Chociaż też nic złego, mówiąc Panie, ale tu uwypukla relację, że jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy dziećmi Jego Ojca.
A mamy prawo się tak nazywać? Czy to może Ojciec dla Jezusa tylko był?
No, mówi do nas, Ojcze Nasz, tak? Mówcie tak, Ojcze Nasz. Wy wtedy tak się modlicie, Ojcze Nasz, a nie Ojcze Jezusa.
Mamy prawo tego wielkiego Boga Jahwe tytułować swoim Ojcem.
Nie każdy ma takie prawo.
To kto?
No ten, który jest chrześcijaninem Bogu oddany. Aha. Który jest Jego dzieckiem, bo nie każdy człowiek jest dzieckiem Boga. Wielu myśli, że wszyscy są dziećmi Bożymi i w pewnym sensie w Adamie tak, ale w Chrystusie na pewno nie.
Rozumiem. No dobrze, a dalej?
No więc Ojcze Nasz, tak? To wskazuje na cudowną relację, że który jesteś w niebie. Że w niebie najważniejszy z najważniejszych to jest nasz Ojciec. I my, w związku z tym, jako Jego dzieci, używając analogii ludzkiej, przychodzimy wyrazić Mu swoje uczucia. I pierwsze jest, święć się imię Twoje. Mhm. Nie daj mi kasę, tak? Tylko święć się imię Twoje. Chodzi o to, żeby dostrzec w Bogu coś wielkiego i uwielbić Go. Święć się Twoje imię. No, chwal, teraz pytanie, co to znaczy, tak? Święć, czyli wychwalamy Go, uwielbiamy Go, wyświęcamy Go, wywyższamy. Ale imię? No i tutaj zacznie być problem.
No Jehowa, Jahwe, że to dobre imię.
No oczywiście, że to jest jedno
z wychwalamy, że to jest takie piękne imię, tak?
No nie tylko. To, że Bóg ma na imię Jehowa, czy Jahwe, to żadna tajemnica i każdy rozgarnięty średnio czytający Biblię to wie. Tylko wielu to przeszkadza, bo kojarzą zaraz ze świadkami Jehowy i tak dalej i to wiesz, takie uprzedzenie się buduje. Zresztą niepotrzebnie, bo Pan Bóg ma na imię Jehowa i czy świadkowie nadużywają, czy nie, to nie ma nic do rzeczy. Pan Bóg ma na imię Jehowa. Ale imię Boga to nie tylko Jego nazwa własna, bo w Biblii słowo imię ma szerokie znaczenie. Duch Święty ma też imię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No to powiedz, jak ma na imię Duch Święty. No nikt nie wie, jak ma na imię Duch Święty, tak?
Ja wiesz, że nie myślałem?
No to pomyśl.
No. Wiesz co, ale jest coś takiego jak dobre imię. I na przykład dobre imię sobie można wyrobić, taką markę, wiesz?
No, no i dobre imię Sławek. A ja mam dobre imię Andrzej, o to chodzi?
Nie, no w robocie na przykład, że wiesz, Andrzej ma dobre imię, że to jest fachowiec.
No więc, więc teraz widzimy, że to słowo święcie imię Twoje, to chodzi o te szerokie spektrum tego, czym jest Bóg Ojciec, czym On jest, kim On jest, że jest wspaniały, że miłosierny, że to ma wszystkie zalety, o których uczy Biblia i my Go w tych zaletach wywyższamy. W ten sposób chwalimy.
Czyli charakter Jego też na przykład.
Oczywiście, bo jest miłością, tak? Jest sprawiedliwością. Dobro. I my Go za to wielbimy, bo to są takie kamienie milowe i fundamenty, że jak On powie, to się nie odmieni. A nie, że ja powiem i jutro zmienię zdanie na przykład, nie? Mhm. Ale jak Bóg coś powie, no to powie. To już nie ma. Zmiłuj się. I to są takie kotwice, że możemy mieć pewną wiarę w to, co jest powiedziane, że nie zmieni zdania, tak? A więc święć się imię Twoje, to jest właśnie ten kierunek myślenia. Pierw mówimy do Niego Ojcze, potem wychwalamy Go, no i potem co jest następnie powiedziane?
Przyjdź królestwo Twoje.
Jest prośba, tak? Ale prośba samolubna?
No chyba nie.
Taka ogólna, nie?
Ogólna, tak, w imieniu całej ludzkości mi się wydaje. Znaczy, może nie ludzkości, ale w imieniu chrześcijan.
Słuchaj, Sławek, wszystkie stworzenie wespół wzycha i boleje, oczekując objawienia się Synów Bożych. Wszyscy ludzie czekają lepszych czasów. I to jest taka troska i tęsknota utajona, wyrażona świadomie przez chrześcijan. Przyjdź królestwo Twoje. Każdy chce Królestwa Bożego, bo tam będzie szczęście, nie będzie umierania, będzie dobrze.
Tylko każdy chyba nie jest jeszcze świadomy, że go chce. O, w ten sposób powiem.
Nie.
Bo część ludzi uważa, że samemu jest w stanie sobie zarobić na szczęście, na zdrowie, na młodość.
No i na końcu życia i okazuje się, że co? Że się daje zamrozić, bo czeka, aż lepsze będą machiny, które go ożywią. No albo tak. Weź tego bidaka Schumachera. Można powiedzieć, gwiazd najbogatszy z bogatych, pach, kilka sekund i co?
Wiemy. Nic nie jest trwałe na tym świecie.
I co z tego, że ma tyle kasy, nie? Ktoś powie. To są rzeczy, no ważne może, nie? Ale to nie są najważniejsze przecież.
No tak. No dobrze, a bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi?
No więc przede wszystkim przyjść królestwo Twoje, to jest prośba o to, by ono przyszło. No i niektórzy mówią, do serca ma przyjść.
Albo, że my mamy pójść do tego królestwa, jak umrę.
Nie, przyjdź, jest powiedziane.
Nie, ale ja mam przyjść do tego królestwa, bo umrę, pójdę do nieba.
Nie,
i
Sławek, no nie, zabierz mnie do swojego królestwa. Przyjdź królestwo Twoje. Ale to nie jest wszystko, bo z tym jest związane następne zdanie. Bądź wola Twoja, jak jest w niebie, bo w niebie jest wola Boża, czy nie?
Raczej.
Pełniona.
Tak mi się wydaje.
A na ziemi?
No niekoniecznie.
Na ziemi nie. Jest prośba, aby było na ziemi tak jak w niebie. A jedni mówią, nie.
Ale po co ma tu być, skoro spalona ziemia będzie?
No jak niektórzy mają takie poglądy, no to im to nie pasuje.
I tak idziemy do nieba, no to...
Nie, na ziemi. Przyjdź królestwo Twoje, przyjdź. Bądź wola Twoja jak tam, niech będzie tu. I o to właśnie chodzi.
A co to oznacza? Co to znaczy w praktyce? Że ta wola będzie... Jako tam, tak i tu. O, na przykład wyobraź sobie, że dzisiaj nastaje ta wola Boża.
No i jest piękne szczęście, każdy jest szczęśliwy i nie umiera. I nie grzeszy.
Nie jest to naiwne? Bo tu zaraz kolega ateista powie, że to takie naiwne. słodkie.
Zapyta go, czy nie chciałby, czy on koniecznie się cieszy, gdy zamyka drzwi na klucz.
To znaczy?
No, chciałby, żeby nie było tego zamku, zamka przed złodziejem, co?
Ach, no niestety.
Ale to jest naiwne chcenie, no.
Jeśli drobna nie ma wiary niedoskonałość, ludzi, drobna niedoskonałość.
Drobna niedoskonałość, ale jeśli on jest zakochany na przykład, to w swojej żonie czy tam dziewczynie już nie widzi tyle zła, tak? To samo dobro i będzie wszystko tłumaczył na dobro.
No.
No, ja po to mówię, żeby dostrzec, że można wykrzesać siebie dobro i to nie jest naiwne.
No bo swoim bliskim czynimy dobro.
No i bardzo dobrze robimy.
Swojej rodzinie, przyjaciołom i tak dalej, prawda?
No więc mamy przyjść królestwo Twoje i napraw ziemię, tak? Bądź wolą Twoja.
Aha, czyli to królestwo jakby stąpi tutaj?
Rozszerzy się, jest w niebie jak najbardziej i ma być na ziemi.
Rozumiem. I ziemia zostanie naprawiona?
No, ma być na ziemi tak jak w niebie. No tu jest taka prośba, no ktoś powie, och, to jest taka prośba. Jeden mi tu tłumaczył, pamiętam. Niech przyjdzie królestwo Twoje. Na przykład, nie? I takie przez niech to było. Takie hasła bez pokrycia.
Rozumiem.
A nie realna prośba, wiesz? Pan Jezus mówi, wy się tak módlcie, czyli tak proście. Przyjdź królestwo Twoje. A ty mówisz, ja nie wierzę, że ono przyjdzie. No modlę się, ale nie wierzę, że przyjdzie. No. Albo kojarzę, no w sercu moim jest królestwo, nie? W sercu drugiego człowieka, bo Jezus powiedział...
Czyli chodzi tu o prawdziwe królestwo na ziemi. Tak jak w niebie.
Tak, chodzi o to, że tak jak miało być w raju dobrze, tak ma tu znowu być na ziemi.
A to nie jest ta restytucja, o co rozmawialiśmy ostatnio?
No, oczywiście, że tak, bo restytucja jest nauczana w wielu miejscach w Biblii, między innymi w tej modlitwie.
Aha, czyli takie przywrócenie tej pierwotnej doskonałości jako taki proces, tak?
No i to jest oczywiste, że jeśli człowiek utracił doskonałe życie, a Pan Bóg dał Odkupiciela w postaci Jezusa, aby naprawił to, co było, zginęło, no to zginęło doskonałe ludzkie życie i to będzie naprawione. Mhm. A niektórzy pójdą do nieba, ale większość nie.
Rozumiem. Czyli to, co mówiłeś wcześniej, że człowiek został stworzony, żeby żyć na ziemi i normalnie będziemy tutaj żyli na ziemi, ale już w innych warunkach.
I dlatego jest ta prośba, aby to się spełniło. Aha. Bo to jest piękna prośba. Ona każe żyć nadzieją, oczekiwać, rozwijać się, karmić się dobrymi rzeczami, wiesz, nie?
Mhm. A ten werset kolejny, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, no dla mnie, ja już go coraz bardziej rozumiem jako dorosły, samopracujący na siebie człowiek.
No tu nie ma co wiele tłumaczyć, nie?
No nie, bo już straciłem pracę i tego chleba mogło
chleba
brakować.
Chleba naszego powszedniego, czyli zatrusz się o nasze podstawowe potrzeby.
No dobrze, ale...
To znaczy, wiesz...
Ale słuchaj, prosimy Boga o chleb, tak? A sami zarabiamy pieniądze i sobie możemy go kupić w sklepie na rogu. Tak mi kolega tutaj... Tak?
No
a poza tym, czy masło i szynkę mogę się modlić? O.
I generalnie chodzi o to, że my uważamy, że wszystko, co posiadamy, jest darem Boga.
Jak? Ale przecież ja sobie auto kupiłem.
Między innymi...
Sam.
Między innymi... No tu nie ma o samochodach, tylko o takich potrzebach podstawowych. Między innymi zaspokojanie potrzeb podstawowych. Dziękujemy za posiłek Bogu, tak? A po co dziękować, skoro sam kupiłem w Lidlu, nie?
No, zarobiłem.
Ale zarobiłem, bo opatrznościowo mam pracę, nie? A mógłbym nie mieć, wiesz? Chodzi o to, żeby żyć wdzięcznością za otrzymywane błogosławieństwa. I generalnie ludzie niewierzący to się z tego śmieją, nie dostrzegają w tym nic.
No bo mówią, że jesteś dorosły, to sobie kupujesz w Lidlu i już,
a,
nie?
A chrześcijanie, no. Chrześcijanie przypisują to wszystko Bogu i bardzo dobrze robią.
Czyli, że się nimi opiekuje, tak?
Tak. Bo jest napisane w innym miejscu bardzo pięknie, żeby się nie martwić o to, co będziemy jeść, o to, co będziemy pić i o to, co będziemy się przyodziewać, ponieważ nawet Salomon w całej swojej chwale szat, tak dodam te szat, bo tam nie ma, nie wyglądał tak, jak jedna z tych lilii polnych. To Pan Jezus powiedział. Troszkę to sparafrazowałem, bo jesteśmy na łonie przyrody i rozmawiamy, bym powiedział, bez posługiwania się literaturą.
Lilii wodnych, bo nad wodą jesteśmy. Ale o wróbelkach też było. Że no włosy właśnie są policzone, że o ptaki dba niebieskie, no, i że o nas też, tak?
Więc o nas też dba i w to trzeba wierzyć.
A powiedz mi, Andrzej, w takim razie, bo tutaj tak właśnie, czy oprócz chleba mogę się modlić o masło i szynkę?
To byłaby parodia. Przede wszystkim szynka jest z wieprzowiny.
Ach, no nie, ale żarty żartami, ale chodzi mi o to, że Bóg daje mi coś na tym etapie. Nie chodzę głodny, nie brak mi niczego, no, wiesz.
Dlaczego ma się modlić o szynkę?
To jest parafraza, wiesz o co chodzi? O luksusy jakieś dodatkowe, nie, poza ten chleb.
Nic nam nie jest potrzebne.
A powiedz, Andrzej, jak skomentujesz następny werset? Bo tutaj jest mowa o tym, aby odpuść i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Widzisz, tam dalej jest pięknie powiedziane, bo jeśli ty nie odpuścisz win czy długów, bo wiesz, w Łukaszu jest o długach mowa, czyli takich zawinionych rzeczy, win czy grzechów, o tak, to Bóg ci nie odpuści twoich. To jest piękne i sprawiedliwe. Zrób coś dla bliźniego, to ja zrobię coś dla ciebie.
No dobrze, a powiedz mi, co Bóg nam może odpuścić?
Nasze grzechy.
A jeżeli nikt mnie na przykład nie prosi, żebym odpuszczał, to czy też mam odpuszczać?
To też odpuszczaj. Miej takiego ducha, że nie dotykają cię one tak bardzo. Przebaczaj im w sercu, nie martw się o to.
Chodzi o ludzi, po prostu o ludzi, tak?
No, wielu ludzi robi zło tobie, mi, my robimy zło innym i czujemy, że źle robimy, idziemy do Boga, przepraszamy, Panie Boże, a Pan Bóg pyta, a czy ty wybaczyłeś coś tam komu? Nigdy. No to ja tobie też nie wybaczę, ty się musisz nauczyć przebaczania.
Czyli to jest takie zdanie warunkowe.
Bardzo piękne zdanie i wiele kształci człowieka.
Mhm. No, to jest dosyć głęboki temat.
Żyć umiejętnością przebaczania.
Ja taki temat na temat gniewu i kłótni chrześcijańskiej nagrywałem, także jeżeli ktoś będzie chciał posłuchać, istnieje również takie nagranie, mogę udostępnić. Ale dlaczego Bóg zwodzi nas na pokuszenie, skoro jest taki dobry? To On chce, żebyśmy do piekła poszli? No tego nie rozumiem, wiesz, bo tu jest tak, nie wódź nas na pokuszenie, czyli że Bóg nas kusi, nie? I wiesz, i...
No tak oddają tą frazę stare przekłady, ale nowsze przekłady oddają tą frazę inaczej. Nie wódź nas na pokuszenie, czyli nie wprowadzaj w pokusy, ale pozwól nam zwyciężyć w pokusach. Na przykład.
No to już sensowniej, wiesz?
W tym duchu to jest.
Sensowniej, bo martwiłem się bardzo, że Bóg i z jednej strony, wiesz, taki dobry, a z drugiej strony taki zły.
Inni
i to
mówią,
tak
nie opuszczaj nas w pokuszeniu, nie opuszczaj nas w pokusach. Tak to tłumaczą, ale to jest interpretacja. Mhm. Natomiast niektórzy tłumacze pisma, tak jest w Tysiąclatce, w Biblii Poznańskiej, w katolickich przykładach, i daj wytrwać, w tym sensie, daj wytrwać w pokusach. I to jest taki klimat, właśnie o to chodzi tutaj. Rozumiem. Nie, że Bóg cię wprowadza w ślepą uliczkę, wpędza cię w pokusy, nie? I cię nęci do złego, bo Bóg nikogo do złego nie nęci.
No właśnie, bo to chciałem wyjaśnić, bo taka myśl mi się nasunęła, jak zacząłem analizować tą modlitwę.
Bóg nikogo
Ojcze
nie kusi, jest napisane, zdaje się, u Jakuba. Bóg nikogo nie kusi. W tym sensie, że zmusza do grzechu.
No to
nie?
Ważna rzecz, że to powiedziałeś, bo to jednak, wiesz, to takie dwuznaczne było, nie? A powiedz mi proszę, amen. Co oznacza słowo amen na końcu?
Słowo amen oznacza niech tak się stanie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Często Pan Jezus tak mówił. I potem coś powiedział, jakąś myśl. Tam jest amen, amen. Czyli niech tak się stanie, co powiem. Tak? No więc to znaczy właśnie tyle.
Mhm. No bo byłem uczony, żeby mówić amen właśnie. Jak odmówiłem pacierze, to żeby mówić amen.
Czyli to jest takie słowo potwierdzające moją wiarę w to, że modlitwa, którą wypowiedziałem, płynie z mojego serca i naprawdę pragnę, aby się
spełniła. Czyli tak jak Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam na przykład.
Amen, amen. Tam jest tak po grecku.
Tak?
Amen,
o.
Amen. Czy amen, amen.
Niesamowite. A po co mam się modlić, skoro Bóg wie już na początku, o co chce prosić? Bo zobacz, ósmy werset z tej Ewangelii Mateusza mówi tak, że Bóg, Ojciec wasz, wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie.
Ale chce, by prosić.
Czyli to jest dla Niego też miłe w jakiś sposób?
To nas rozwija. Przede wszystkim. Tu nie chodzi o jakąś próżność Boga. Tylko chodzi o to, że my jesteśmy nieumiejętni i nie umiemy żyć i postępować. Ale życie w duchu prośby, wdzięczności, w duchu przebaczenia, ono nas rozwija. Takie myślenie pozytywne nas rozwija i po to mamy prosić Boga. Jest o tej natrętnej wdowie, nie? Jest wiele innych miejsc wspaniałych, które mówią, żeby Boga prosić.
Mhm. no dobrze, a czy to prawda, że modlitwa Ojcze Nasz ma wielką moc i że jak ją wielokrotnie odmówię po spowiedzi jako pokutę, skróci mój czas przebywania w czyśćcu po śmierci? Ktoś mi też poprosił, żebym właśnie o to zapytał.
To jest taka trudność, która nie istnieje w żadnym ustroju poza tym naszym, nie? Jak Korwin mawia. Czy Kisielewski mówi.
No tak, ale nie rozumiem.
To znaczy, chodzi o to, że nie ma czyśćca, nie?
Czyli rozumiem, że u was w epifanii czyśćca nie ma.
Więc zapewne skróci.
No. No nie, 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 bo to 20 razy Ojcze Nasz na przykład, nie, ja pamiętam.
Nie, nie, to są, co to są za wychowawcze metody formalne jakieś?
No modlitwa za karę. A czy mogę modlić się do Boga inaczej niż tak, jak tu jest napisane? No bo mam inne problemy w życiu, też
oczywiście,
ktoś zapyta.
Bo modlitwa ma być serca, a nie formułka i sztywna. I powinna być własna, przemyślana, ale właśnie według tego wzorca. Czcić Boga, prośby skierować niesamolubne, dziękować Mu i dziękować, i dziękować, i dziękować.
Rozumiem. A ostatnie moje pytanie to jest, jaki styl modlitwy preferuje Jezus jako Syn Boga?
Co masz na myśli? Nie rozumiem.
Nie wiem, no jaki styl modlitwy? Jak powinienem się modlić? No, bo tak tu jak, mamy już taki przykład.
No tak, jak Jezus się modli.
Tak, czyli te elementy właściwie należałoby zawrzeć. Tak, szacunek
ale on
do Boga.
Się też modlił godzinami, w Ogrójcu się modlił. No? No to trzeba brać przykład z tego, tak?
Aha. Czyli przeczytać Ewangelię, poszukać miejsc, w których mowa jest o tym, jak Jezus się modli i zastosować w swoim życiu, tak?
Tylko, że to są jego wyjątkowe modlitwy, tak?
No ale mamy też w życiu wyjątkowe sytuacje, wiesz?
Tak, i musimy po swojemu to wszystko przeżywać.
Dopasowywać, tak?
Tak, oczywiście.
To dziękuję Ci, Andrzej, że zechciałeś się spotkać ze mną. Mam nadzieję, że to troszeczkę chociaż wyjaśniło nam. Ta modlitwa jest codziennie odmawiana przez wielu chrześcijan, ale nierzadko nie zastanawiamy się nad tym, co mówimy.
Dzięki za uwagę.